Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 14. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. To jest Boże Słowo. I dzisiaj chciałem się jednym wersetem, czy dwoma wersetami zająć. Do swej własności przyszedł, 11 werset, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Przyjście Jezusa bardzo często kojarzy nam się, no właśnie, z czym kojarzy nam się przyjście Jezusa?
Bożym Narodzeniem.
I co jeszcze? Wczoraj w jakichś wiadomościach pokazywali tam te żywe szopki, no i rodzice malutkiego dziecka mówią, że idą do szopki, żeby zobaczyć co?
Dziecko.
Żywe zwierzęta. Więc nie dziecko, tak? Chcielibyśmy, żeby to ten, ale generalnie to... Oczywiście jest tam też i dziecko, prawda, jest żłóbek, jest tam ta Maria, Józef, ale są też żywe zwierzęta i generalnie przyjście Jezusa kojarzy nam się właśnie z tą sceną narodzenia, ze żłóbkiem, z aniołami, prawda, z Marią, z Józefem i z tym Jezuskiem, malutkim, słabym, zdanym na swoich rodziców, z Jezuskiem, który nic nie może zrobić. I później, można ten obraz, on się przekłada trochę na nasze rozumienie Jezusa Chrystusa. Ciągle Go postrzegamy jako takiego małego, słabego, nic nie mogącego. Ale musimy pamiętać o tym, że to małe dziecko i słodkie, tak? I ciepłe, i miłe, to dziecko, prawda? Ono dorosło. Ono już nie było Jezuskiem, ono było Jezusem z Nazaretu, cieślą. A w wieku około 30 lat zaczął publiczną służbę. Jezus zaczął głosić Słowo Boże i czynić wspaniałe znaki i cuda. Jego życie nie było sielanką. Sprzeciwiano się Jemu, odrzucano Go, próbowano Go zabić. W końcu udało się im, przeciwnikom Jezusa, doprowadzić do tego, że Jezus został ukrzyżowany i umarł. Ale trzeciego dnia Bóg wzbudził Go z martwych. I w ten sposób Bóg potwierdził to, co było głoszone podczas narodzenia Jezusa, że Jezus jest Synem Bożym, że Jezus jest Chrystusem. I jeśli z tej całościowej perspektywy spojrzymy na przyjście Jezusa, to wydaje mi się, że święta, czy też to narodzenie przestaje być słodkie, miłe, ciepłe. Prawda? Jako ludzie to lubimy patrzeć na dzieci, na zdjęcia dzieci na przykład w internecie. Te zdjęcia powodują, że się śmiejemy. Dlaczego?
Bo są małe.
Bo są małe. I co jeszcze?
Bezbronne.
Ale
mają brody.
No nie mają brody, ale na przykład kiedy rodzice później lata, tak? Po tym jak ich dzieci się urodziły, później wracają do tych zdjęć, mówią, o jaki byłeś słodziutki. O, jaki byłeś słodziutki, jaki byłeś pulchniutki, prawda? Czy coś w tym rodzaju. A tutaj, kiedy spojrzymy na przyjście Chrystusa z tej perspektywy krzyża, z tego, co się dokonało, że On dorósł, że dokonał różnych rzeczy, to, no to niestety, ale już nie mamy tego, można powiedzieć, tego ciepłego, miłego, słodkiego, bezbronnego Jezuska. Są rzeczy, które stają się nieprzyjemne, bo zaczynają nas konfrontować, zaczynają konfrontować nasze życie, pokazują nam rzeczy, które są niewygodne dla nas. Można powiedzieć, że Jego przyjście Jezusa zaczyna konfrontować nas z Bogiem. Jego przyjście obnaża nasze serca i wszelkie nasze brudy wychodzą na jaw. Ale w tym wszystkim możemy być jednego pewni, że właśnie tego potrzebujemy. Że właśnie tego potrzebujemy, tej konfrontacji ze świętym Bogiem, tego odkrycia, co jest w naszych sercach, rozświetlenia, żebyśmy mogli zobaczyć, jacy jesteśmy, żebyśmy mogli przyjść do Boga. Bóg robi to po to, ponieważ nas kocha, ponieważ tego potrzebujemy. Tak jak dentysta nie wierci nam w zębie dziury po to, bo tak chce, bo tak mu się wydaje za właściwe. Nie, on robi to, bo tak trzeba trzeba oczyścić to, co jest zniszczone, żeby móc wypełnić to, żeby móc uleczyć zęba, chorego zęba. Więc fragment, który przeczytaliśmy, no pokazuje nam i przyjście Jezusa w trochę innym świetle, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I mam nadzieję, że będzie to dla nas z korzyścią, kiedy zobaczymy, o co w tym chodzi, w Jego przyjściu chodzi. I pierwsza rzecz, jaką widzimy w tym fragmencie, pierwsza rzecz jest taka, że przyjście Jezusa dzieli ludzi. Przyjście Jezusa dzieli ludzi na tych, którzy Go nie przyjęli, którzy Go odrzucili, i na tych, którzy Go przyjęli. Tak? Kiedy to powiedziałem, to widziałem to zaskoczenie. Tak? Zaskoczenie w oczach. Zastanawiasz się może, jak to Jezus może dzielić. Nie bądź zaskoczony. Jezus sam o tym nauczał. Każdego więc, Jezus mówi, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie, ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie, nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. A Łukasz mu nie używa słowa miecz. Tak, Łukasz mówi, nie przyszedłem przynieść pokój na ziemię, ale przyszedłem przynieść podział. Jezus przyszedł przynieść podział na tych, którzy Go nie przyjęli, i tych, którzy Go przyjęli. I w tej chwili może pojawia się w Twojej głowie myśl, a jeśli to tylko taki podział, to nic wielkiego, prawda? Na tych, którzy Go przyjęli, na tych, którzy Go nie przyjęli, nie ma się co przejmować. Co tam taki podział? To nie jest coś ważnego. Można przejść tutaj obok tego, nie przejmować się tym. I tutaj, jeśli tak myślisz, to jesteś w wielkim błędzie. Ponieważ jest to wielka sprawa. Możesz w tej chwili tego nie dostrzegać, ale przyjście Jezusa, że kwestia Jego przyjęcia jest sprawą naszej relacji z Bogiem. Jest to sprawa akceptacji u Boga. Jest to sprawa tego, jak Bóg nas traktuje tu i teraz. A po drugie, jest to sprawa naszej wieczności, tego, gdzie tę wieczność spędzimy, z Bogiem czy z dala od Niego. Jan mówi nam, że ci, którzy przyjęli Jezusa, otrzymali prawo stać się dziećmi Bożymi. Więc on nam pokazuje, że ten podział na tych, którzy Go przyjęli, i tych, którzy Go nie przyjęli, jest faktycznie podziałem na tych, którzy są Bożymi dziećmi, oraz którzy Bożymi dziećmi nie są. Czyli jest to podział na tych, którzy mają relację z Bogiem, którzy są Jego dziećmi, którzy otrzymali dziedzictwo wieczne w niebie, którzy mają życie wieczne, oraz na tych, którzy tego wszystkiego nie mają, z którymi Bóg nie ma nic wspólnego, ponieważ nie są Jego dziećmi. I tutaj znowu pewnie może się pojawić kolejna myśl, ale czy nie wszyscy ludzie są Bożymi dziećmi? Tak? Tak jest przekonanie, prawda, że my wszyscy jesteśmy Bożymi dziećmi i w pewnym sensie wszyscy są Bożymi dziećmi. Jeśli mówimy o Bogu jako o Stwórcy, to wszyscy ludzie są Jego dziećmi. On nas stworzył. I tak jak człowiek, który coś stworzy, mówi, że to jest Jego dziecko, to, co stworzył. Tak samo Bóg mówi o nas, że jesteśmy Jego dziećmi, ponieważ nas stworzył. Wszyscy wyszliśmy spod Jego ręki, można powiedzieć. Więc w tym sensie wszyscy ludzie są Bożymi dziećmi, Bóg ich stworzył. Ale jest jeszcze inne ojcostwo. Jest jeszcze inne ojcostwo. Można powiedzieć, że jest to ojcostwo duchowej natury. Może to być skomplikowane w tej chwili, więc postaram się to wyjaśnić. W Jana 8 rozdziale mamy odnotowaną rozmowę Jezusa z Żydami, którzy chcieli Go zabić. Ci Żydzi utrzymywali, że ich ojcem jest Bóg. Na co Jezus powiedział, że gdyby ojciec był ich Bogiem, gdyby Bóg był ich ojcem, przepraszam, to by nie chcieli Go zabić, ale by Go kochali, by Go przyjęli. A że Bóg nie był ich ojcem, to chcą Go zabić. I dalej Jezus im mówi, kto tak naprawdę jest ich ojcem. Jezus mówi, ojcem waszym jest diabeł. I chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. Oczywiście diabeł ich nie stworzył, tak? Ale diabeł jest ich duchowym ojcem. Jest ojcem ich duchowej natury. A ich duchowa natura jest grzeszna. A ponieważ postępują tak, jak postępuje diabeł w swoich pożądliwościach. Dlatego są w tym podobni do diabła. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, mówimy. Co to znaczy? To znaczy, że dzieci są podobne do swoich rodziców. Syn jest podobny do swojego ojca, a córka podobna do swojej matki. Nie tylko chodzi o wygląd fizyczny, o wygląd zewnętrzny, ale też i o charakter. Tak? Każdy z nas ma coś ze swoich rodziców. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Tak samo ci ludzie, jeżeli oni postępują w swoich grzechach, według swoich pożądliwości, to postępują podobnie jak diabeł. Ponieważ diabeł się sprzeciwia Bogu, ponieważ diabeł nienawidzi Jezusa, ponieważ diabeł nienawidzi Boga. Jeżeli oni postępują tak samo, to znaczy, że postępują tak jak diabeł. Czyli diabeł jest ich duchowym ojcem, nie Bóg. Ich życie codzienne, postępowanie tych Żydów przypomina postępowanie diabła, który sprzeciwia się Bogu. Dlaczego? Ponieważ chcą zabić Jezusa, chcą zabić tego, którego Bóg posłał. I w ten sposób sprzeciwiają się Ojcu. Więc z Bogiem nie mogą mieć nic wspólnego. Bóg nie jest ich Ojcem. Ale więc to jedna, tak? Chodzi o duchową naturę. Ale bycie Bożym dzieckiem, czy bycie Bożym dzieckiem oznacza, Jan mówi, narodzenie z Boga. Tak, werset 13. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Oczywiście każdy z nas ma fizycznych rodziców. Tak? Każdy z nas ma fizycznych rodziców, każdy z nas ma swojego ojca i matkę. Ale jest coś ponad to, jest to, można powiedzieć, ojcostwo tej duchowej natury, do kogo jesteśmy podobni. I jeżeli przyjmiemy Jezusa, czy jeżeli przyjęliśmy Jezusa, to jesteśmy Bożymi dziećmi, jesteśmy zrodzeni z Boga. Bóg jest autorem tego narodzenia, tej przemiany. Osoba, która tak jak Jezus nienawidzi grzech i tak jak Jezus kocha świętość, odzwierciedla charakter Boga. Dlatego jest podobna do Boga, dlatego jest dzieckiem Boga, jest Bożym dzieckiem. Więc w kontekście stworzenia możemy powiedzieć, że wszyscy ludzie są Bożymi dziećmi. On stworzył nas wszystkich, ale w kontekście grzechu, w kontekście duchowej natury, to nie wszyscy ludzie są Bożymi dziećmi. Ci, którzy nie przyjęli Jezusa, są dziećmi diabła. No tutaj już nam się może nie podobać. Tak, już tutaj te święta nie są takie ciepłe, miłe i przyjemne. Ci, którzy przyjęli Jezusa, są Bożymi dziećmi. Zatem przyjście Jezusa dzieli ludzi. Nie tylko na tych, którzy Go przyjęli lub nie, ale co ważniejsze, na tych, którzy są dziećmi Bożymi i mają relację z Ojcem oraz na tych, którzy są dziećmi diabła i z Bogiem relacji nie mają. A to z kolei prowadzi do kolejnego podziału ludzi na dwie grupy. Tutaj używając języka Biblii jest to podział na owce i kozły. Ten podział dotyczy kwestii sądu ostatecznego. Jezus z Mateusza 25 uczy nas, że pewnego dnia przyjdzie sądzić wszystkich ludzi, przyjdzie sądzić wszystkie narody, wszyscy staną przed Nim, zostaną zgromadzeni przed Jego tronem i On będzie sądził. I w wersecie 33, 25 rozdziału Mateusza jest napisane, że Jezus ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Będzie podział na dwie grupy. Owce to inaczej Boże dzieci. Co się stanie z owcami? Werset 34 nam o tym mówi. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, czyli owcom, pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Natomiast do kozłów Jezus powie, idźcie precz ode mnie wy, idźcie precz ode mnie przeklęci, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. I pod koniec Księgi Objawienia, pod koniec 20 rozdziału i na początku 21 mamy opisaną wizję sądu ostatecznego. I tam widzimy, jak diabeł wraz ze swoimi dziećmi będzie wrzucony do jeziora ognia, gdzie będą przebywać wiecznie z dala od Bożego oblicza, z dala od Jego chwały. Natomiast dzieci Boże otrzymają mieszkanie w mieście, w nowym mieście, w Nowym Jeruzalem. I będą tam przed Bogiem cieszyć się Jego obecnością, Jego chwałą, Jego wspaniałością i wielkością. I Jan napisał, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą Jego ludem. A sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z ich oczu. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Więc to wszystko jest przygotowane dla Bożych dzieci. Piekło, jezioro ognia jest przygotowane dla dzieci diabła, dla kozłów. Natomiast niebo jest przygotowane dla owiec. Więc kwestia przyjęcia Jezusa nie jest jakąś drobnostką, którą można zignorować, którą można obok przejść. Można przymknąć oko. Jest to bardzo ważna, kluczowa sprawa, ponieważ ona determinuje naszą relację z Bogiem. Przyjęcie Jezusa rozpoczyna relację z Bogiem, relację ojcowską, można powiedzieć, ze swoim dzieckiem, relację tu i teraz, ale przyjęcie Jezusa w konsekwencji też determinuje naszą, czy też wpływa na naszą wieczność, to, gdzie ją spędzimy, w niebie lub w jeziorze ognia, z Bogiem lub z dala od Niego. Więc przyjście Jezusa dzieli ludzi na dwie grupy. Mam nadzieję, że pierwszy szok już jest za nami, przygotujmy się na drugi szok. Tak, drugi szok. Druga rzecz, jakiej uczy ten fragment odnośnie przyjścia Jezusa, jest taka, że każdy człowiek już jest w jednej z tych grup. Możesz nawet sobie nie zdawać z tego sprawy, ale już dokonałeś wyboru i jesteś w jednej z tych dwóch grup. To znaczy, że przyjście Jezusa nie zostawia miejsca na tak zwaną ziemię niczyją, na pas neutralny, jaki jest na przykład pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową, które są w konflikcie. I pomiędzy nimi jest pas neutralny. Nie wiem, ile kilometrów ziemi, prawda, ale obie strony zaminowały ten pas neutralny. Ale no to jest, tam nie ma wojska, to jest ziemia niczyja, można powiedzieć. Więc przyjście Jezusa nie pozostawia takiego miejsca neutralnego, gdzie możemy powiedzieć, że przyjście Jezusa mnie nie dotyczy w ogóle. To nie jest coś, co by mnie obchodziło. Oczywiście może ci nie obchodzić, ale zaraz zobaczysz, że ciebie dotyczy. Tak. Więc w kwestii Jezusa nie można być neutralnym. Albo jesteś z Nim, albo jesteś przeciwko Niemu. Albo Go odrzucasz, albo Go przyjmujesz. Albo wyznajesz Jego imię, albo się Go zapierasz. Nie ma innej opcji, nie ma innej możliwości. To jest wybór pomiędzy tylko dwoma opcjami, przyjąć lub odrzucić. Nie ma tu opcji wstrzymania się od głosu. To jak na przykład mamy wybory i możemy zagłosować za kimś albo nie pójść. Ale to, że nie idziemy, to też jest wyborem. Tak? To też jest pewną decyzją, którą podejmujemy. Więc tutaj, jeśli chodzi o Jezusa, nie ma opcji wstrzymania się od głosu. Nie ma możliwości powiedzenia, nie wiem, nie wiem, zastanowię się nad tym później. Jeśli w tej chwili myślisz, że jeszcze nie dokonałeś wyboru, że jeszcze nie zdecydowałeś, czy go przyjąć, czy odrzucić, że jeszcze się nad tym musisz zastanowić, albo że jeszcze nie nadszedł właściwy czas, by się nad tym zastanowić, to powinieneś wiedzieć, czy powinnaś wiedzieć, że już dokonałaś wyboru, że już podjąłeś decyzję. Ten wybór powoduje, że jesteś w grupie tych, którzy odrzucili Jezusa. Tak, to jest kolejne zaskoczenie. Jeżeli nawet jeszcze nie zdecydowałeś, to już podjąłeś decyzję, że odrzucasz Jezusa. Jezus wyraźnie powiedział, że kto nie jest z Nim, jest przeciwko Niemu. Jeśli nie przyjąłeś Jezusa, to znaczy, że Go odrzuciłeś, nawet jeśli nigdy się tym nie zajmowałeś. Więc postaram się to zilustrować na pewnym przykładzie. Mamy trzy kolory fasolek. I teraz zadanie, tak? Zadanie, żeby podzielić te fasolki na dwie grupy. Żeby w jednej grupie znalazły się czerwone fasolki, a w drugiej grupie, żeby znalazły się nieczerwone fasolki. Tak?
Więc...
A są czerwone? Tak? Czerwone mają być w jednej grupie, a pozostałe mają być w drugiej grupie. Więc ja już tą pracę domową odrobiłem za was i to będzie wyglądało tak, prawda? Więc fasolki czerwone są w jednej grupie, a pozostałe fasolki nieczerwone są w innej grupie. Więc taka prosta matematyka, prawda? Więc ten przykład... Fasolek odzwierciedla słowa Jezusa i pokazuje, że jeśli nie jesteś z Jezusem, to jesteś przeciwko Niemu, nawet jeśli się jeszcze nie określiłeś. Jeśli nie jesteś czerwoną fasolką, tak? Jeśli nie jesteś czerwoną fasolką, to jesteś w grupie fasolek nieczerwonych. Nieważne, jaki kolor masz. Tak? Nieważne, jaki kolor masz tej fasolki, jesteś w grupie fasolek nieczerwonych. Tak samo jest, jeśli chodzi o przyjęcie Jezusa. Jeśli Go nie przyjąłeś, to nieważne, czy jeszcze decydujesz, czy zdecydujesz później, czy już się określiłeś, nie przyjąłeś Jezusa. Więc nie możesz być w grupie, gdzie są ci, którzy przyjęli Jezusa, jesteś w grupie, którzy Jezusa nie przyjęli. Prosta matematyka. Więc ten podział następuje niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie, czy nam się to podoba, czy też nie, czy zdajemy sobie sprawę, czy nie, czy jesteśmy świadomi tego, czy nie. Dlatego przyjście Jezusa dotyczy bezpośrednio każdego z nas. Bezpośrednio każdego z nas. Ono dotyczy nas osobiście. Nikt nie może powiedzieć, że przyjście Jezusa nie ma żadnego wpływu na jego życie, albo że przyjście Jezusa w ogóle go nie dotyczy. Jeżeli pozostaniemy biernymi wobec Jezusa i nie przyjmiemy Go, to automatycznie oznacza, że Go odrzucamy. Więc każdy z nas dokonuje wyboru odnośnie Jezusa Chrystusa, świadomie lub nie. Więc ten fragment uczy nas po pierwsze, że przyjście Jezusa dzieli ludzi na dwie grupy. Na tych, którzy Go przyjęli i na tych, którzy Go nie przyjęli. Na Boże dzieci oraz na dzieci diabła, na owce i kozły. Po drugie, ten fragment uczy nas, że przyjście Jezusa dotyczy każdego z nas osobiście, ponieważ każdy z nas dokonał już wyboru odnośnie osoby Jezusa, nawet jeśli świadomie takiego wyboru nie podjął. Każdy z nas jest w jednej z tych grup. Brak decyzji jest wyborem odrzucenia Jezusa. Więc przyjście Jezusa dotyczy każdego z nas osobiście. Bardziej, dotyczy nas bardziej niż sobie z tego zdajemy sprawę. I trzecia rzecz, jakiej uczy nas ten fragment, już może nie taki szok, ale ten fragment uczy nas, że wyłącznie przyjęcie Jezusa czyni nas Bożymi dziećmi. Wyłącznie przyjęcie Jezusa czyni nas Bożymi dziećmi. Jezus powiedział o sobie, ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Nie ma innej możliwości, żeby stać się Bożym dzieckiem, jak poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez przyjęcie Jego. Jan mówi nam, że tym, którzy przyjęli Go, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Zatem, kiedy przyjmujesz Jezusa, wtedy stajesz się Bożym dzieckiem. Ale co to znaczy przyjąć Jezusa? Tak, co to znaczy przyjąć Jezusa? Jan mówi nam, że Jezus przyszedł do swej własności, ale swoi Go nie przyjęli, swoi Go odrzucili. Jan mówi tu o Żydach, którzy odrzucili Jezusa i doprowadzili do Jego ukrzyżowania i śmierci. Więc żeby zobaczyć, na czym polega przyjęcie Jezusa, trzeba najpierw zobaczyć, na czym polega Jego odrzucenie. Jezus kilkukrotnie zapowiadał swoim uczniom, że musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. I kiedy Jezus został pojmany i przyprowadzony przed arcykapłanów oraz przed całą Radę Najwyższą, to jedno z pytań, jakie postawiono Jezusowi, było następujące. Czy Ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego? Czyli czy Ty jesteś Mesjaszem, namaszczonym przez Boga Królem, Bożym Synem? Jezus odpowiedział pozytywnie. Ja jestem. I wtedy nastąpiła bardzo dramatyczna reakcja arcykapłana. Na słowa Jezusa, co zrobił arcykapłan? Upadł na kolana przed Jezusem i wyznał: tak, Ty jesteś Bożym Synem. Nie. Nie. Arcykapłan rozdarł swoje szaty. Tak? On pokazał, że to, co Jezus powiedział, to, co Jezus powiedział, rozdziela jego serce. To dla niego jest takie bluźnierstwo, tak wielkie bluźnierstwo, że rozdziela go wewnętrznie. Dlatego rozdarł swoją szatę i powiedział: wszyscy słyszeliście to bluźnierstwo. Następnie wszyscy powiedzieli: musi umrzeć. Jezus musi umrzeć, zasługuje na śmierć za to, co powiedział. W ten sposób ci Żydzi odrzucili Jezusa. Uznali, że to, co Jezus powiedział, to, kim jest, uznali za kłamstwo. Odrzucili to, że Jezus jest Chrystusem, Bożym Synem. Odrzucili nauczanie Jezusa, uznali je jako niepochodzące od Boga. Nie uwierzyli Jezusowi i Jego Słowu. Nie uniżyli się przed Nim, jak przed Chrystusem, jak przed Królem, który jest namaszczony przez Boga i posłany przez Boga. Oni odrzucili Jego panowanie, powiedzieli: nie jesteś Chrystusem, nie będziesz nad nami panował, nie będziesz nam mówił, jak mamy żyć. Nie uznali Go jako Króla, jako Bożego Syna i dlatego wydali Go na śmierć poprzez ukrzyżowanie. Zatem przyjęcie Jezusa jest przeciwieństwem Jego odrzucenia. Przyjęcie Jezusa to uznanie Go za Chrystusa, za Syna Bożego. Przyjęcie Jezusa to uznanie Jego władzy w naszym życiu. Uznanie Jego panowania nad nami jako pomazańca Bożego, jako Syna Bożego, to uznanie Go jako Króla i poddanie się Jemu poprzez stanie się Jego sługą i zachowywanie Jego przykazań. Przyjęcie Jezusa wiąże się z osobistą wiarą w Niego jako Mesjasza, jako Tego, który przynosi zbawienie, przebaczenie grzechów, życie wieczne. Przyjęcie Jezusa to przyjęcie Jego nauczania jako Słowa Boga i praktykowanie Go w codziennym życiu. Przyjęcie Jezusa to pójście za Nim, za Jego sposobem życia, to naśladowanie Go. W końcu przyjęcie Jezusa to odrzucenie grzechu, to odrzucenie życia według pożądliwości i życia według zgodnego z Jego nauczaniem. Na tym polega przyjęcie Jezusa. I tylko i wyłącznie przyjęcie Jezusa powoduje, że człowiek staje się Bożym dzieckiem. Przez przyjęcie Jezusa powoduje, że człowiek już dłużej nie jest dzieckiem diabła ani kozłem, ale staje się Bożym dzieckiem, owcą, która należy do Boga. Więc jeśli mówimy komuś, aby przyjął Jezusa, to co mamy na myśli? Tak? Czy mamy na myśli: słuchaj człowieku, musisz się pomodlić modlitwą grzesznika i w tej modlitwie powiesz: przyjmuję Jezusa do swojego serca. Tak często mówimy, prawda, że to, co człowiek powinien zrobić, przyjąć Jezusa do swojego serca, ale co to znaczy? Czy o co chodzi? Co mamy na myśli? Otóż przyjąć Jezusa to coś więcej niż tylko pomodlić się modlitwą grzesznika, czy powiedzieć: przyjmuję Ciebie, Panie Jezu, do serca. Tutaj chodzi o to, żeby poddać się Jezusowi jako Chrystusowi, jako Królowi, jako Synowi Bożemu i służyć Jemu, zachowując Jego przykazania i naśladując Go. A jeśli nie uniżymy się przed Chrystusem i nie uznamy Jego panowania w naszym życiu i nie poddamy się Jemu jako słudzy, to żadna modlitwa nam nie pomoże. Więc w przyjęciu Jezusa bardziej chodzi o poddanie się Jezusowi, chodzi o faktyczne poddanie się Jezusowi, za którym idzie zmiana życia, zmiana kierunku życia, zmiana, która polega na odrzuceniu grzechu i oddaniu się w służbę sprawiedliwości przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I temu uniżeniu powinna towarzyszyć modlitwa, prośba skierowana do Chrystusa, aby On panował w naszym życiu, ale też musi, czy powinna towarzyszyć, ale musi być to prośba wynikająca z osobistej wiary w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Temu uniżeniu powinien towarzyszyć chrzest wiary jako publiczne wyznanie wiary w Syna Bożego. Ale jeśli człowiek nie ma osobistej wiary w Syna Bożego, nie ma tego uniżenia, nie ma tego poddania się Chrystusowi, to ani modlitwa, ani chrzest do Boga go nie zbliżą. Nie uczynią z Niego Bożym dzieckiem, nie uczynią Go Bożym dzieckiem, ponieważ tylko przyjęcie Jezusa sprawia, że człowiek, który w Niego wierzy, staje się Bożym dzieckiem. Czy przyjąłeś Jezusa? Jeśli nie, to Jezus zachęca cię, abyś dzisiaj Go przyjął. Abyś uniżył się przed Nim i abyś poddał się Jemu jako Królowi, jako Chrystusowi, jako Synowi Bożemu. Jezus zachęca cię, żebyś przyjął to dobro, które wyświadczył ci Bóg, kiedy Go posłał. Żebyś przyjął Bożą miłość. Ponieważ kiedy przyjmujesz Chrystusa, to tak naprawdę przyjmujesz Boga. Kiedy przyjmujesz Chrystusa, to przyjmujesz Jego miłosierdzie, to przyjmujesz Jego łaskę. Jeśli nie przyjmiesz Jezusa, to wiedz, że Bóg nie przyjmie ciebie do siebie. Ale jeśli przyjmiesz Jezusa, to Bóg otwiera swoje niebo, otwiera swoje ręce i zaprasza ciebie do siebie jako Jego dziecko. Nie jako obcy, ale jako Jego dziecko. I w dniu sądu Chrystus stanie przy tobie i powie: wejdź, błogosławiony Ojca, wejdź do królestwa, które On przygotował dla ciebie. Więc dzisiaj Jezus zachęca, Jezus wzywa każdego z nas, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, abyśmy Go przyjęli. Ponieważ Jego przyjęcie decyduje, czy też wpływa na to, jaką mamy relację z Bogiem, jak Bóg nas traktuje i na to, gdzie spędzimy naszą wieczność. Nie zwlekaj, ale przyjmij Go. Amen.